Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj o drzewach i ich ochronie. Drzewa moje ojczyste, jeśli niebo zdarzy, bym was miał oglądać, przyjaciele starzy, czyli was znajdę jeszcze, czy dotąd żyjecie? Pomniki nasze, ile co rok was pożera kupiecka siekiera? Nie zostawia przytułku ni leśnym śpiewakom, ni wieszczom, których cień wasz tak miły jak ptakom. Drzewa, te cudowne dzieła natury, dostarczają nam ogromną ilość wrażeń wzrokowych i doznań estetycznych. Przyroda przyodziewa je w sezonowe szaty, które zachwycają nas bogatą paletą barw, kształtów i wzorów. Otulone zimowym puchem, obsypane pachnącym wiosennym kwieciem, latem zachwycają soczystym owocem, jesienną porą mienią się karminami, złocieniami i ugrami. Upiększają nasze otoczenie, pobudzają zmysły i wprowadzają w stan głębokiej fascynacji. Ich piękno przenika nas, uczy harmonii i logiki konstrukcji. Otrzymałem książkę od pani profesor Haliny Barbary Szczepanowskiej, której współautorem jest także pan Marek Sitarski i dzisiaj przedstawię jej poglądy i argumenty za ochroną zieleni, w szczególności drzew w miastach. Miasto to konglomerat struktur z betonu, stali i szkła. Plątanina podziemnych i nadziemnych sieci przesyłowych, szlaków komunikacyjnych oraz placów o litej nawierzchni, stanowiących kompleksy elementów tzw. szarej infrastruktury technicznej, tworzącej miejsca zamieszkania, pracy, edukacji oraz powiązań komunikacyjnych. Te wykonane przez człowieka struktury są wyceniane w kategorii dóbr rynkowych, a usługi przez nie świadczone mają określoną cenę rynkową. Wartość tych obiektów stanowi majątek trwały i jest uwzględniana w rachunkach relacji uzyskiwanych korzyści do ponoszonych kosztów przy ocenie efektywności ekonomicznej określonych inwestycji miejskich. Jednakże miasto to także istniejące od wieków lub założone przez mieszkańców tereny pokryte roślinnością, określane terminem zielonej infrastruktury przenikającej obszary zabudowane jako pojedyncze drzewa i ich grupy, kompleksy roślinności w formie zieleńców, parków, lasów miejskich, a także jako roślinność towarzysząca zabudowie komercyjnej, administracyjnej, obiektom kultury i edukacji, osiedlom mieszkaniowym oraz ulicom i drogom łączącym roślinność miejską naturalnymi obszarami zieleni pozamiejskimi. Roślinność w tych drzewach na wymienionych terenach stanowią tzw. dobra nierynkowe, nieposiadające ceny ustalonej w obrocie handlowym. W związku z tym tereny zielonej infrastruktury traktowane są w świadomości planistów i decydentów niemal jako dobra darmowe, o marginalnym znaczeniu przy decyzjach przestrzennych oraz alokacji środków przeznaczanych na ich utrzymanie i rozwój. Stanowi to niestety słabość terenów zieleni jako działu gospodarki miejskiej w relacji do branż infrastruktury technicznej. Natomiast siłą tego kierunku jest według analiz przeprowadzonych w miastach europejskich metodą SWOT szerokie poparcie społeczne oraz sporządzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju. Dlaczego takie pytanie, dlaczego drzewa są takie ważne? Takie pytanie stawia pani profesor i próbuje na nie odpowiedzieć. Drzewa wśród roślinności pokrywającej tereny miejskie pełnią rolę szczególną. Kształtują krajobraz w ciągu wieków, nadając cech tożsamości i unikatowego charakteru określonym miejscom. Są dominującymi elementami przestrzennymi pod względem wizualnym i podnoszą walory architektury. Tworzą ład przestrzenny, zasłaniając nieatrakcyjne miejsca oraz tworząc warunki prywatności, komfortu i dostojeństwa. Drzewa są najdłużej żyjącymi organizmami na świecie. W naturalnych środowiskach mogą żyć setki, a nawet tysiące lat. W górach skalistych na kontynencie amerykańskim spotkać można bardzo wolno rosnące sosny osiste, których sękate i skarłowaciałe okazy mają ponad 5000 lat. Drzewa są także żyjącymi organizmami o największej masie. Olbrzymia sekwoja, zwana również mamutowcem olbrzymim, rosnąca w Parku Narodowym Yosemite w Kalifornii, waży ponad 2000 ton. Tyle samo, co 20 olbrzymich waleni błękitnych, które są największymi zwierzętami na świecie. Masa każdego z tych wielorybów równa jest 32 słoniom, czyli całe to drzewo ma masę aż 640 słoni. Ale to jeszcze nie wszystko. Drzewa są także najwyżej wyrastającymi żywymi organizmami. W Kalifornii znaleźć można sekwoję mającą ponad 110 metrów, czyli tyle, co prawie 40-piętrowy wieżowiec. To drzewo jedno z najwyższych wcale nie jest najgrubsze. Najgrubszym drzewem jest historyczny kasztan jadalny, którego resztki znajdują się na wschodnim stoku wulkanicznej góry Etna we Włoszech. Drzewo to miało 64 metry obwodu przy podstawie pnia, co stanowi powierzchnię 326 metrów kwadratowych. To najgrubsze drzewo, jakie zanotowano, rosło bujnie jeszcze pod koniec XIX wieku, zanim okoliczni pasterze owiec nie nadwyrężyli jego konarów, obrywając gałązki na opał. Ostatecznie poddało się amatorom pamiątek. W Polsce też mamy wielkie, choć nie tak olbrzymie, słynne drzewa stanowiące tak zwane pomniki przyrody, jak dąb, Mieszko I w Warszawie, czy Bartek w Zagnańsku i wiele innych. Nie tylko opisane wyżej słynne drzewa, ale również te, które rosną na naszych ulicach, są niezwykłymi organizmami, posiadającymi skoordynowane wewnętrzne mechanizmy obronne przeciw szkodnikom i chorobom, które są uważane za najskuteczniejsze trzy dotychczas poznane. Aby przeżyć tak długie okresy, drzewa wytworzyły precyzyjny system obrony, który obejmuje zarówno chemiczny odpór w formie bakteriostatycznych substancji przeciw szkodnikom i zgniliźnie, jak też fizyczne bariery wytwarzane przy użyciu związków celulozy lub ligniny, odgradzające obszary zranione lub zaatakowane od rozszerzania się zgnilizny i patogenów na inne części drzew. Duże wymiary drzew wymagają też odpowiedniej budowy systemu korzeniowego, składającego się ze zdrewniałych korzeni centralnych o tak mocnej konstrukcji, że są w stanie podtrzymać w pionie wielką naziemną masę pnia i korony drzewa, obciążoną w okresie letnim nawet półtonową masą wody. System korzeniowy drzew składa się również z elastycznych, cieńszych korzeni, podobnych do linii, które zakotwiczają i umacniają drzewo dla przeciwstawienia się porywom wiatru, powodującego ruchy naziemnej części drzew. Korzenie te następnie przechodzą w rozległy obszar niezdrewniałych korzeni żywicielskich o zasięgu przekraczającym nawet 2-3-krotnie powierzchnię rzutu korony. Te drobne korzenie żywicielskie podążają zawsze w odpowiednim kierunku, bowiem wiedzą, gdzie znaleźć wodę, powietrze i sole mineralne. Wodę ten drzewo dostarcza wbrew sile grawitacji do wszystkich gałęzi i liści korony, znajdujących się nawet na wysokości 100 metrów powyżej gruntu. Woda ta następnie wyparowuje do atmosfery, ochładzając temperaturę powietrza. A żeby uświadomić sobie, jak duży jest ochładzający efekt jednego drzewa, wystarczy wyobrazić sobie, że na przykład duży klon srebrzysty może w gorące letnie popołudnie wyparować ponad 265 litrów wody w ciągu godziny. Efektem transpiracji takiego dużego drzewa môže byť ďalanie chłodzące, ktoré možno prirovnať do vydajnosti 5 pretentnej veľkosti klimatizátoru. Dodajme, že dřeva vykonujú tú prácu zadarmo, bez potreby užitia kosovných systémov techničných, jak ujęcia vody, jej rozprowadzenie poprzez sieci wodociągowe i pompy dla dostarczenia na wysokie piętra budynków i dalekie odległości. Drzewa też ochładzają atmosferę bez urządzeń klimatyzacyjnych instalowanych dla nawilgocenia i obniżenia temperatury. Za pracę urządzeń szarej infrastruktury technicznej oraz energię, która je wprowadza w ruch, musimy wiele zapłacić. Natomiast drzewa przekazują nam nie tylko opisane wyżej korzyści, ale równocześnie wiele innych, tylko za to, że tworzymy im warunki do życia. Dzięki możliwym do obliczenia relacjom między korzyściami a kosztami ponoszonymi na utrzymanie drzew, możemy wykazać efektywność ekonomiczną drzew jako elementów zielonej infrastruktury, porównując z kosztami szarej infrastruktury wykonującej analogiczną pracę jak drzewa. Należy przy tym podkreślić, że drzewa w porównaniu do innych typów roślinności są najbardziej efektywnymi elementami przyrodniczymi zagospodarowania struktur miejskich pod względem świadczonych usług dla środowiska. Walorem drzew, jak już powiedziano, jest ich długowieczność i duże rozmiary. Potrzeba prawie dwóch pokoleń dla uzyskania pełnego rozwoju wielkiego drzewa, a tym samym optymalnych parametrów ulistnionej korony, będącej głównym motorem dostarczania usług ekosystemowych. Wielkość pokrycia miasta przez korony drzew uważana jest jako jeden z głównych wskaźników żywotności terenów miejskich. Dlatego też duże drzewa w miastach są niezwykle cenne. Efektywność usług klimatycznych świadczonych przez drzewa to nie tylko fizyczne ocenianie przed promieniowaniem słonecznym powierzchni elementów budowlanych, jak drogi i zabudowania, ale efekt bariery z listowia między gorąco, aktywną powierzchnią korony i ludźmi przebywającymi poniżej jej zasięgu, na przykład na terenie ocienionej ulicy. Tę różnicę temperatur odczuwamy bezpośrednio, przechodząc z nagrzanej słońcem bezdrzewnej ulicy pod pożywczy, dobroczynny cień rzędu rozłożystych koron drzew. Duże drzewa na ulicach podnoszą bowiem aktywną powierzchnię promieniowania słonecznego powyżej głów ludzkich oraz ścian, a nawet dachów małych zabudowań, czego nie dokonuje zieleniska. Wystawiona na promieniowanie słoneczne korona drzewa staje się bowiem aktywną powierzchnią, przyjmującą energię cieplną, chroniąc w ten sposób powierzchnię chodnika i przebywających na nim ludzi, a także ściany sąsiednich budynków. Masa listowia, konarów i gałęzi blokuje przenikanie gorąca, a intensywna transpiracja redukuje temperaturę górnych warstw korony. Dzięki niskiemu przewodnictwu poszczególnych części drzewa ciepło nie jest przekazywane do korzeni. Takiego efektu klimatycznego nie uzyskujemy, jeżeli zrezygnujemy z drzew, obsadzając teren jedynie roślinnością niższą. Drzewa są znacznie skuteczniejsze w obniżaniu letniej temperatury niż namiot czy parasol osłaniający ten sam teren. Dzięki warstwom powierzchni liści i głębokości korony drzewo ma wielokrotnie więcej absorbującej powierzchni, a przy gęstym listowiu może redukować promieniowanie słoneczne nawet w granicach do 90%. Brak odniesienia do takich instrumentów ochronnych, jak wiedza o kompensacyjnej wartości drzew i świadczonych przez nie korzyści w fazie planowania, powoduje nieprzemyślane decyzje lokalizacyjne, trudne lub często niemożliwe do korekty na etapie projektu wykonawczego. Dlatego wycena wartości kompensacyjnej odtworzenia drzew oraz wyrażona monetarnie ocena usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa
i ich efektywność stanowią istotne narzędzia dla opracowania strategii zrównoważonego rozwoju i są źródłem ważnych informacji dla decydentów i ludności. Ulice miejskie są uważane za najbardziej zanieczyszczone i równocześnie najczęściej uczęszczane miejsca zarówno przez pieszych, jak i użytkowników pojazdów. Dlatego obecność roślinności, zwłaszcza drzew w tych miejscach, jest szczególnie ważna, a stan zdrowotności drzew przyulicznych i ich estetyka są wizytówką kultury i gospodarności zarządców i mieszkańców miast. Usługi estetyczne zawarte w wizualnym pięknie drzew, odbierane jako czynnik komfortu, lepszego samopoczucia i różnego rodzaju przeżyć kulturowych, a nawet duchowych, wyrażane są chęcią ponoszenia opłat za obecność drzew i innej roślinności w otoczeniu miejsc zamieszkania. Oprócz wymienionych korzyści ważna jest również ochrona od hałasu dzięki izolacji z drzew i innej roślinności w miejscach oddzielających chodniki i budynki od pasów jezdni, co powoduje rozpraszanie dźwięku i ograniczanie jego szorstkości. Ponadto wizualne, psychofizyczne oddziaływanie roślinności wpływa na odczucie mniejszego natężenia głośności, nawet mimo niewielkiego stopnia jego tłumienia. Drzewa przyuliczne znajdują się nie tylko w najbardziej niekorzystnych miejscach środowiska miasta pod względem zanieczyszczenia, w tym zasolenia w wyniku odśnieżania ulic, ale również w miejscach o największej liczbie konfliktów z infrastrukturą techniczną. Stąd w wielu krajach drzewa przyuliczne rosnące na terenach publicznych są przedmiotem wyodrębnionych, wielodyscyplinarnych badań i raportów, które koordynują współpracę między planistami, wykonawcami, administracją miasta i mieszkańcami. Tego rodzaju założenie było również przesłanką do opracowania raportu dotyczącego efektywności drzew przyulicznych fragmentu np. Pragi Północ w Warszawie. Przedstawiony dalej model zawiera zestaw informacji niezbędnych dla opracowania strategicznego programu zrównoważonego rozwoju drzew na obszarze gmin lub całego miasta. Inspirację do takiego zestawu informacji stanowił raport i analiza zasobów drzew przyulicznych na terenie miasta Nowy Jork, które uzyskało najlepsze efekty ekologiczne i ekonomiczne rozwoju drzew przyulicznych wśród badanych miast różnych regionów Stanów Zjednoczonych. Ten przykładowy model został zweryfikowany i rozszerzony o zagadnienia charakterystyczne dla miast polskich, będące przedmiotem obecnych i uprzednich badań Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Podsumowując wstępne założenia, należy podać kilka informacji na temat sytuacji zieleni miejskiej i drzew na terenie miasta stołecznego Warszawy, na obszarze którego były prowadzone badania. Ale o tym za tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.